Rozdział 10. Nowe studia. Tak jak biała mysz przewidziała, wszystkie warstwy towarzyskie świata myszy i szczurów powitały nową możliwość kształcenia się z największym zapałem. Słynny i naprawdę rzadki pierwodruk wydawnictwa Stubbins & Stubbins niestety nie przetrwał, aby zostać przekazanym w dziedzictwie potomności. Już w pierwszym tygodniu został przez rządną wiedzę publiczność oblegającą bibliotekę dla zwierząt zaczytany na strzępy. Biała mysz bowiem uparła się przy tym, aby ta książka została wcielona do biblioteki, której uroczyste otwarcie święcono bardzo wspaniale. Była to dla białej myszy nowa sposobność organizowania ulubionych przez nią uroczystości, ale główną, najważniejszą pobudką była chęć skierowania uwagi mieszkańców miasta zwierząt na sprawy kształcenia się i czytania książek. I rzeczywiście należy przyznać, że myszy i szczury w dalszym ciągu gorliwie dbały o swoje wykształcenie. W tej nowej umiejętności tkwiło coś tajemniczego, odpowiadającego ich przyrodzonej ciekawości. Inne zwierzęta, psy, borsuki, wiewiórki i króliki były zadowolone, gdy im ktoś czytał na głos. Na początku swojej kariery lokal biblioteki publicznej służył głównie celom wspólnej rozrywki. Każdego popołudnia biała mysz czytała na głos publiczności bardzo mieszanej i nieco błaznującej. Zapotrzebowanie na książki w języku mysim było bardzo wielkie. Ale jeszcze coś. Zwiększało w wysokim stopniu rozbudzony głód wiedzy. Był to miesięcznik dla myszy założony przez doktora Dolittle. Nazywał się Życie Piwniczne i ukazywał się pierwszego każdego miesiąca. Częściowo był ten miesięcznik pismem humorystycznym i zawierał oprócz nowin i plotek z ogrodu zoologicznego rozmaite żarty i zabawne rysunki. Pewnego razu zdarzyło się, co następuje. Na kominku, w dawniejszej poczekalni, z której doktor nie korzystał, odkąd zarzucił praktykę wśród ludzi, znajdowała się miniatura. Był to maleńki malowany na kości słoniowej portrecik przedstawiający doktora Dolittle jako młodego człowieka. Od lat nikt nie zmieniał miejsca tej miniatury stojącej między staroświeckim zegarem a pasterką z saskiej porcelany. Ale pewnego dnia portrecik znikł i nikt nie wiedział, gdzie się podział. Doktor zapytał o to Dab-Dab, a skrzętna gosposia powiedziała, że widziała go jeszcze poprzedniego dnia, gdy jak co tydzień ścierała kurze w poczekalni. Nie ma pojęcia, kiedy i kto mógł go stamtąd zabrać. Doktor Dolittle spytał Jeepa, Tutu, Chichi, Polinezję i mnie, ale nikt z nas nie umiał tej zagadkowej sprawy wyjaśnić. Jan Dolittle był przywiązany do tej miniatury, ponieważ matka jego zamówiła ją u doskonałego malarza w dzień doktorskiego egzaminu syna. Ale mimo to doktor był zajęty tyloma rzeczami, że gdy poszukiwania okazały się bezskuteczne, niebawem zapomniał o tej sprawie. Było to w 2 tygodnie po otwarciu biblioteki publicznej dla zwierząt, gdy pewnego wieczora biała mysz przyszła w odwiedziny do Jana Dolittle. Doktor pracował właśnie przy mojej pomocy nad nową książką o roślinach głębinowych. Chciałam pomówić z panem o dwóch sprawach, doktorze. Powiedziała pani burmistrz miasta zwierząt, gładząc z godnością białe wąsiki. Po pierwsze, byłabym panu bardzo wdzięczna, gdybyś pan zechciał napisać książkę dla nas, rozumie się, w myślim języku, techniczny podręcznik o pułapkach na myszy. Potrzebny nam jest gwałtownie, szczególnie na użytek dorastającej młodzieży. Nasi chłopcy i dziewczęta opuszczają nory rodzicielskie, gdy osiągają odpowiedni wiek. I zanim mają czas poznać trochę świat, wpadają w pierwszą pułapkę, która ich przynęci kawałkiem spleśniałego sera. Dobrze, powiedział doktor. To się da zrobić, jeśli Stubbins potrafi narysować pułapki w takim zmniejszeniu, aby można je było umieścić w książce przeznaczonej dla myszy. Na miłość boską! Zawołała Dab-Dab, która przysłuchiwała się naszej rozmowie siedząc przy ognisku. Cały świat zostanie wtedy zapchany przez myszy. To chyba dość, że nie wolno mi umieścić w szafie z bielizną kilku pułapek. Nie wiem, czy by ci się podobało, gdyby ktoś wynalazł pułapki na kaczki, powiedziała biała mysz, a jej białe wąsiki nasrożyły się z oburzenia. Dajcie spokój, dosyć! Przerwał doktor. A cóż to za druga sprawa, o której chciałeś ze mną mówić? Druga sprawa jest równie ważna, powiedziała biała mysz. Przybywam jako delegatka komitetu, aby zaprosić pana i Tomka na miesięczne uczty naszego klubu. Miesięczne uczty? Zdziwił się doktor. Co to ma znaczyć? O, to jest nowo utworzona nazwa, rzekła biała mysz. Każdy język posiada swoje szczególne wyrażenia, których inne języki nie znają, nieprawdaż? Dlaczego by nie miały one istnieć w języku myszy? Stało się tak. Na ostatnim posiedzeniu naszego komitetu podniósł się pewien szczur kolejowy. Jest to jeden z naszych członków mieszkający stale na dworcu. Bardzo przyzwoity jegomość, tylko niestety czuć go bardzo naftą. A więc szczur kolejowy wstał i zaproponował, aby dla uczczenia owocnej pracy klubu urządzić doroczną ucztę. Ucztujecie i tak bez końca. Mruknęła Dab-Dab od kominka. Potem wstała mysz dorożkarska. Ciągnęła dalej biała mysz. Inny nasz członek mieszka w starej dorożce, a nasze miasto zna na wylot od krańca do krańca. Podniosła się więc i powiedziała: doroczne to znaczyłoby za rok, a ponieważ nasz klub nie trwa jeszcze roku, rok to bardzo długi czas dla myszy, proponuję więc, abyśmy wyprawiali takie uczty co miesiąc, zarówno jak urodziny, które powinny przypadać co miesiąc, a nie co rok. Przez pewien czas sprzeczano się jeszcze na ten temat, ale w końcu propozycja została przyjęta i uczty na cześć naszego klubu zostały nazwane ucztami miesięcznymi. Potem podniosła się mysz kościelna, również członek naszego klubu, mieszka w kościele i jest strasznie biedna, i powiedziała: chciałabym zaproponować, aby miesięczne uczty zaszczycił koniecznie swoją obecnością doktor Dolittle, gdyż tylko dzięki jego niezmordowanej pracy. Mysz kościelna uważała się mianowicie za dobrego mówcę, pewnie dlatego, że wysłuchała już tylu kazań, a więc dzięki jego niezmordowanej pracy dla dobra szczurów i myszy, klub nasz powołany został do życia. Proponuję, aby doktora Dolittle zaprosić na nasze miesięczne uczty wraz z niezwykłym chłopcem Tomkiem Stabinsem, który sprawuje tak dobrze obowiązki zastępcy dyrektora ogrodu zoologicznego. Ta propozycja została jednogłośnie przyjęta i wydelegowano mnie, abym panu wręczyła zaproszenie. Uczta, panie doktorze, odbędzie się jutro wieczorem. Strój wieczorowy nie obowiązuje. Może pan przyjść w zwykłym ubraniu, ale proszę nam nie odmawiać.
Ależ przyjdę. Naturalnie, powiedział Jan Dolittle. Jestem zachwycony waszym zaproszeniem. A Stabins również.